Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Autorytetu nie zdobywa się poprzez rozkazywanie, ale dzięki wiarygodności własnego życia, mówił papież na porannej Eucharystii.
Benedykt XVI nie będzie figurował jako współautor książki o celibacie kapłańskim. Doszło do nieporozumienia, nie ma w tym jednak złej woli kardynała Saracha. Papież senior jest autorem swego tekstu, oświadczył jego osobisty sekretarz.
Jest nadzieja na zakończenie krwawej wojny w Sudanie Południowym. Dzięki mediacji wspólnoty świętego Idziego w Rzymie zostało podpisane porozumienie pokojowe.
14 stycznia witają Państwa Beata Zajączkowska
i Łukasz Sośniak.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Autorytet nie wyraża się poprzez rozkazywanie, ale poprzez spójność oraz świadectwo życia, powiedział papież Franciszek podczas mszy w domu świętej Marty. Refleksję oparł na fragmencie Ewangelii świętego Marka, która przedstawia scenę nauczania Jezusa w synagodze oraz reakcję, jaką wzbudza jego sposób działania.
Ojciec Święty podkreślił, że istnieje wielka różnica pomiędzy różnymi sposobami budowania autorytetu. Jezus posiadał autorytet wewnętrzny, natomiast uczeni w piśmie uważali się za autorytety, chociaż nimi nie byli. Będąc specjalistami od nauczania prawa, w codziennym życiu pozostawali niewiarygodni.
Jaki jest autorytet, który posiadał Jezus? To jego styl. Jezus cieszył się autorytetem, ponieważ zachował spójność pomiędzy tym, czego nauczał, a tym, co czynił i jak żył. Autorytet widać właśnie w spójności i świadectwie.
Ojciec Święty zauważył, że w przeciwieństwie do Jezusa uczeni w piśmie nie byli spójni. Słowem, którego używa Jezus na oddanie tej postawy, jest hipokryzja.
Lud Boży dobrze rozróżnia pomiędzy autorytetem jakiejś osoby a łaską namaszczenia. Idziesz wyspowiadać się z grzechów do tego człowieka, ale mi chodzi o Boga, kropka. Chodzi o Jezusa. To jest ta mądrość naszego ludu, który tyle razy toleruje wielu niespójnych pasterzy, podobnych do uczonych w piśmie. Toleruje także chrześcijan, którzy chodzą w każdą niedzielę na mszę, a potem żyją jak poganie. Ludzie mówią, to jest zgorszenie, brak spójności. Ile zła czynią niespójni chrześcijanie, którzy nie dają świadectwa, i niespójni pasterze, schizofreniczni, którzy nie dają świadectwa.
Ze względu na polemiki, które wzbudziło pojawienie się książki Z głębi naszych serc, postanowiono, że jej autor będzie oznaczony w następujący sposób. Kardynał Sarach przy wkładzie Benedykta XVI. Natomiast sam tekst książki zostanie niezmieniony, oświadczył kardynał Robert Sarach.
W tej sprawie wypowiedział się również sekretarz osobisty Benedykta XVI. Jego zdaniem doszło do nieporozumienia bez złej woli kardynała Saracha. Jak oświadczył arcybiskup Georg Genswein, papież senior nie zaaprobował faktu, że książka będzie miała dwóch autorów. Dlatego arcybiskup Genswein, za wskazaniem papieża seniora, poprosił kardynała Saracha, by wydawcy książki nie przedstawiali Benedykta XVI jako współautora i by jego imię nie pojawiało się pod wprowadzeniem i zakończeniem. Niemiecki arcybiskup potwierdził natomiast, że Benedykt XVI udostępnił kardynałowi Sarachowi swój tekst o kapłaństwie, wiedząc, że ten przygotowuje na ten temat książkę i pozwolił mu na korzystanie z niego według własnego uznania.
Odpowiadając na ostrą medialną nagonkę, kardynał Sarach już dziś rano dokładnie przedstawił genezę mającej się ukazać jutro książki. O napisanie tekstu o kapłaństwie afrykański purpurat poprosił Benedykta XVI już 5 września. 20 września Benedykt XVI przyznał, że sam z własnej inicjatywy zaczął pracę nad tekstem o kapłaństwie, ale ją zaniechał, bo brakowało mu sił. Prośba kardynała Saracha stała się dla niego zachętą do kontynuowania tej pracy. 12 października przesłał mu gotowy tekst. Kardynał Sarach zaproponował, by opublikować go we wspólnej książce. 19 listopada przesłał Benedyktowi XVI pełną treść książki, włącznie z okładką, wspólnym wprowadzeniem i zakończeniem oraz z tekstami jego i Benedykta XVI. 25 listopada papież senior wyraził zadowolenie ze zredagowanych wspólnie tekstów i zgodził się na publikację własnego tekstu w formie przewidzianej przez kardynała Saracha.
Jest nadzieja na zakończenie krwawej wojny w Sudanie Południowym. Dzięki mediacji wspólnoty świętego Idziego w Rzymie zostało podpisane porozumienie pokojowe. Bezwarunkowo sygnowały je wszystkie strony konfliktu, także te ugrupowania, które 2 lata temu nie poparły pokojowego paktu. Porozumienie wchodzi w życie jutro.
Zainspirował nas gest papieża Franciszka, który ucałował nasze stopy, prosząc, byśmy nie zrezygnowali z drogi pokoju, podkreśla pagan Amun Okiek, rzecznik kilkunastu ugrupowań opozycyjnych, które sprzeciwiły się wcześniejszym porozumieniom. Wstydzimy się, że wywołaliśmy tę wojnę i że tak długo nie umieliśmy osiągnąć pokoju, stwierdził Okiek. Z kolei reprezentant strony rządowej poprosił przedstawicieli wspólnoty świętego Idziego, by nadal wspierali proces pokojowy. Przed nami jeszcze długa droga, potrzebujemy waszej pomocy, podkreślił Barnaba Marial Benjamin.
To bardzo ważny i znaczący krok, tak o deklaracji rzymskiej na rzecz procesu pokojowego w Sudanie Południowym mówi sekretarz generalny wspólnoty świętego Idziego. Marco Impaliaco wyznaje, że porozumienie jest owocem 2 lat bardzo intensywnej pracy.
To bardzo ważny krok do pokoju. Jesteśmy przekonani, że tym porozumieniem Sudańczycy odpowiadają na niewiarygodny gest Franciszka, kiedy uklęknął przed politykami i ucałował ich stopy, błagając, aby budowali pokój. Oni teraz konkretnie odpowiadają na to pragnienie papieża, by nastał prawdziwy pokój w Sudanie Południowym. To ma szansę się zrealizować, ponieważ nikt nie postawił żadnych warunków i wszystkie strony konfliktu są głęboko przekonane, że chcą kontynuować ten proces. Poprosili nas, byśmy im na tej drodze dalej towarzyszyli. Już zaplanowaliśmy kolejne spotkanie, na którym ustalone zostaną warunki zawieszenia broni i zainicjowany dialog polityczny. Innymi słowy, nie pozostawimy Sudańczyków na łasce losu.
Kryzys w Sudanie Południowym należy do najpoważniejszych na świecie. Wojna doprowadziła do rozpadu państwa i ruiny gospodarki. W konflikcie straciło życie kilkadziesiąt tysięcy osób. 3 miliony musiało opuścić swoje domy, a 7 milionów jest uzależnionych od pomocy humanitarnej.
W Korei Południowej liczba katolików zwiększyła się prawie o połowę w ciągu ostatnich 20 lat. Jest ich obecnie niemal 6 milionów. Jednak tamtejsi biskupi podkreślają, że tempo wzrostu w ostatnich latach znacznie osłabło. Ich zdaniem przyczyną jest kryzys ewangelizacji.
Od 1999 roku liczba katolików w Korei Południowej zwiększyła się z 8,3% do ponad 11%, wynika z raportu Katolickiego Instytutu Duszpasterskiego. Szczyt przypadł na czas po wizycie papieża Franciszka w tym kraju w 2014 roku.
Jednak podczas gdy liczba katolików wzrosła, frekwencja na mszach spadła z prawie 30 do 18% w tym samym okresie. Część biskupów zaistniały problem opisuje w kategorii kryzysu ewangelizacji.
Żadna istota ludzka nie może traktować innej jak przedmiot, piszą francuscy biskupi, wyrażając zaniepokojenie projektem zmian w ustawie bioetycznej. Udostępnia ona m.in. zapłodnienie in vitro parom lesbijskim i samotnym kobietom. Projekt ustawy został przyjęty miażdżącą liczbą głosów przez niższą izbę francuskiego parlamentu. Teraz ma być dyskutowany w Senacie. Biskupi wskazują, że nowa ustawa bioetyczna w ogóle nie bierze pod uwagę dobra dziecka.
Przeciwko wprowadzaniu zmian Francuzi masowo manifestowali na ulicach Paryża. Kolejnym krokiem protestu była publiczna debata francuskich biskupów. Teraz Rada Stała Konferencji Episkopatu Francji wydała oświadczenie, w którym przestrzega ustawodawców przed lekceważeniem etyki i przypomina o dobru dziecka.
Biskupi wskazują 3 krytyczne punkty nowej ustawy. Podkreślają, że ustalenie zasad tzw. planu rodzicielskiego, według których każdy ma prawo do dziecka, absolutyzuje pragnienie posiadania potomstwa kosztem dobra i potrzeb dziecka. Za niewiarygodną uznali też propozycję legalizacji pochodzenia dziecka bez ojca i przodków ze strony ojca oraz legalizacji macierzyństwa na podstawie zwykłej deklaracji woli u notariusza bez faktycznej ciąży noszonej przez kobietę. Po trzecie, zdaniem biskupów, proponowane rozszerzenie diagnostyki preimplantacyjnej otwiera drogę do zwiększenia selekcji dzieci nienarodzonych i wprowadza liberalną eugenikę.
Kościół katolicki jest dziś równie słaby co Kościół anglikański. Obie wspólnoty ulegają sekularyzacji i doświadczają skutków szybkich przemian kulturowych. Kościół katolicki w przeciwieństwie do anglikańskiego posiada jednak środki, by z tym kryzysem sobie poradzić, uważa Gavin Ashenden, były anglikański biskup i kapelan królowej Elżbiety. Tuż przed świętami został on przyjęty do Kościoła katolickiego.
Ashenden zauważa, że powszechną dziś tendencją zarówno u Anglikanów, jak i katolików jest osłabienie nadprzyrodzonego wymiaru Kościoła. Kiedy w chrześcijanach słabnie życie duchowe, modlitwa, zanika wymiar charyzmatyczny i prorocki, to usiłują rekompensować te braki działalnością społeczno-polityczną.
Zdaniem byłego biskupa anglikańskiego przed tą pokusą stoją dziś zarówno Anglikanie, jak i katolicy. W wypadku Kościoła katolickiego przejawem tej tendencji była już teologia wyzwolenia. Kościół anglikański natomiast poszedł w stronę miękkiego socjalizmu i poprawności politycznej. Wymownym tego przykładem jest postawa prymasa wspólnoty anglikańskiej, który ostatnio wystąpił przeciwko dzieleniu szkolnych uniformów na dziewczęce i chłopięce, bo stawia to w trudnej sytuacji transgenderowych uczniów. Zdaniem byłego kapelana królowej Elżbiety, Kościół powinien powrócić do stricte religijnej działalności, musi uczyć ludzi modlitwy i wprowadzać ich w żywą relację z Bogiem. Jest na to duże zapotrzebowanie, bo pomimo sekularyzacji w człowieku nadal istnieje silne, egzystencjalne pragnienie Boga. Gavin Ashenden przyznał również, że dziś najbardziej zależy mu na rozwoju autentycznego życia monastycznego. Jego zdaniem to właśnie ono może mieć wpływ na odrodzenie nadprzyrodzonego wymiaru Kościoła, dzięki któremu będziemy mogli się uporać z aktualnym kryzysem.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W Warszawie odbyło się noworoczne spotkanie przedstawicieli kościołów i związków wyznaniowych z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem Dudą. W wygłoszonym przy tej okazji przemówieniu arcybiskup Wojciech Polak, prymas Polski, podkreślił, że naszym zadaniem było, jest i będzie poszukiwanie prawdy, zgody i jedności.
Nasza obecność i nasza misja w społeczeństwie pluralistycznym musi przypominać o konieczności dialogu w budowaniu sprawiedliwego i praworządnego ładu społecznego i temu dialogowi służyć. Chodzi o poszukiwanie tego, co łączy, nie tego, co dzieli. Tak byśmy potrafili naprawdę owocnie zagospodarować przestrzeń wolności, a wszyscy byli promotorami kultury spotkania.
Arcybiskup Polak dodał, że zbliżająca się beatyfikacja prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego jest nie tylko oczekiwanym od dawna radosnym wydarzeniem, ale szczególnym znakiem Bożej opatrzności, który trzeba nam z wdzięcznością przyjąć i właściwie odczytać. Wczoraj wieczorem w wypadku samochodowym zginął ksiądz Wojciech Wójtowicz, rektor Koszalińskiego Seminarium i przewodniczący Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych. Kapłan miał 44 lata. To strata dla Kościoła w Polsce, napisał na Twitterze arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Biskup Edward Dajczak podkreślił, że zginął człowiek, który był dla diecezji kimś więcej niż rektorem seminarium. Teologicznie, osobowościowo i pod każdym innym względem był księdzem niezwykłej wartości.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.